Rekolekcje wielkopostne na antenie Katolickiego Radia Podlasie przedstawia ksiądz Rafał Kornilak.
Góra Tabor, 562 metry nad poziomem morza. Już z daleka widoczna jest jak na dłoni. Wyniosła, majestatyczna, osobna. To o niej napisano, że dzięki swemu charakterystycznemu kształtowi, swej malowniczości, roślinności i wspaniałej panoramie, jaką stąd można oglądać, jest to jedyna w swoim rodzaju góra na terenie całej Palestyny. U jej stóp rozłożyła się wioska. Na samą górę Tabor można się dostać jedynie przy pomocy taksówki, która wije się serpentynami po jej zboczach. Można oczywiście także i pieszo. Na szczycie piękna bazylika o trzech nawach, podobnych do trzech namiotów. Z góry Tabor roztacza się przy dobrej pogodzie wspaniała panorama. Tak Góra Przemienienia wygląda dziś. A co wydarzyło się tam kiedyś? Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn wybrany. Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Liturgia Słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu wyprowadza nas na górę przemienienia. Kto chodził po górach, wie, jaki wielki jest to wysiłek, ile trudu i znoju należy poświęcić, ale widoki bywają niezapomniane. Wraz z Jezusem i uczniami dziś idziemy tam, aby spojrzeć na świat, na życie, na nas samych, na dobro i zło oczami Jezusa. Idziemy tam, aby doznać w naszych sercach cudu przemienienia. W kolejnym rekolekcyjnym rozważaniu spróbujemy odkryć istotną treść Bożego Słowa, jakie dziś kieruje do nas Kościół. Wydarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii nazywamy przemienieniem. Jezus, dotychczas tylko niezwykły nauczyciel, objawia wybranym uczniom swoją prawdziwą naturę i misję. Kiedy staje przed uczniami w towarzystwie Mojżesza i Eliasza, to symbolicznie pokazuje, że jest tym, którego tamci, czyli prawo i prorocy, zapowiedzieli. Objawia, że jest Bożym Mesjaszem, zapowiadanym i oczekiwanym przez tysiące lat. Jest tym, który ma wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu, wyprowadzić ją z cienia śmierci. Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy, zareagował Piotr. Wpadł w zachwyt, widząc to niezwykłe zjawisko, ale jak się później okazało, niewiele z niego zrozumiał. Piotr chciałby tę chwilę i tę sytuację zatrzymać. Chciał zaraz rozbić namioty dla każdej z głównych postaci. Ewangelista jednak komentuje jego zachowanie w sposób bezwzględny. Mówił, nie wiedząc, co mówi. Był jednak przekonany, że wie, co mówi. Że on potrafi ocenić sytuację. Że potrafi właściwie ocenić, co jest dobre, a co złe. Jezus miał jednak inne zdanie. Znamy inne sytuacje w życiu Piotra, gdy także próbował być mądrzejszy od Jezusa. W wieczerniku powie Jezusowi, że nie potrzebuje, aby on umywał mu nogi. Gdy Jezus przepowiedział zaparcie się Piotra, ten z całą siłą zapewniał, że Jezus źle go ocenia, że się myli co do niego. W Ogrodzie Oliwnym w czasie pojmania, gdy Jezus postanowił wydać się w ręce żołnierzy, Piotr z całym zapałem zaczął bronić mistrza i zanim ktokolwiek zareagował, Piotr odciął ucho żołnierzowi. Zaś w trakcie procesu, kierowany swoim odczuciem tego, co teraz dla niego będzie najlepsze, chcąc ratować swoje życie, zaprze się Jezusa trzykrotnie. Taki jest Piotr. Wydaje mu się, że sam wie, co jest dobre, a co złe. Późniejsze wydarzenia przeżyje jednak boleśnie i uzna swoją pomyłkę w ocenianiu tego, co jest właściwe. Po zmartwychwstaniu pozostanie mu tylko proste i pokorne wyznanie: Panie, Ty wiesz. Panie, Ty wszystko wiesz. Ale dziś, na Górze Przemienienia, jego wizja kłóci się z wizją Jezusa. Porównajmy postawę Piotra i Jezusa. Piotr mówił, dobrze nam tu być i chciał tam zostać. Jezus wie, że tam, gdzie idzie, do Jerozolimy na śmierć, nie będzie mu dobrze. Ale nie zawraca w pół drogi i wybiera to, co dobre dla innych. Wybiera rolę ofiary, a nie zwycięzcy. Bycia dla drugich, a nie to, co dobre dla niego. Ostatecznie jest to zgodność z wolą Ojca. Tutaj tkwi zasadnicza różnica pomiędzy Piotrem i Jezusem. Jezus słucha Boga. Piotr zaś patrzy na życie egoistycznie. Skąd taka postawa u Jezusa? Dlatego, że On jest Synem, wybranym i umiłowanym. On wie, że Ojciec prowadzi Jego historię dobrze. Dlatego dla Niego każda sytuacja jest dobra. Jezus nie koncentruje się na okolicznościach, w których mogło mu by być dobrze, lecz wie, że Ojciec go kocha i daje mu misję do spełnienia, w której On z Nim będzie. Dlatego zawsze i wszystko jest dobrze. Jezus nie musi za wszelką cenę chronić swojego życia, bo wie, że ma ze sobą Ojca, który tym życiem go obdarza. Piotrowi brakuje tej wiary. On sam za wszelką cenę musi walczyć o siebie. Brakuje mu tej świadomości bycia Bożym dzieckiem. Zapytajmy się siebie, gdzie w tej scenie jestem ja? Która postawa jest mi bliższa? Zapytajmy się także, co my, jako uczniowie Jezusa, powinniśmy uważać za dobre. Jeśli chcemy uczestniczyć w przemienieniu i odkrywać jego sens dla nas, to stoi przed nami propozycja, aby nie patrzeć na to, co nam się wydaje dobre dla nas, co byśmy chcieli, aby się stało po naszej myśli. Tak postępował Piotr. Istotna przemiana dokona się w nas, gdy usłyszymy wyraźnie ten głos z nieba. Jak opisuje Ewangelista, to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Istotne jest, aby usłyszeć i przyjąć ufnym sercem polecenie Jego słuchajcie. Dalej, istotne jest, aby stawać się dzięki Jezusowi także synami świadomymi tego, że Bóg nas wybrał i umiłował i nigdy nie opuści. W mediach, w naszych codziennych rozmowach przewijają się dzisiaj często stwierdzenia typu jestem wierzący, ale z tym się nie zgadzam. Albo też Kościół powinien zmienić nauczanie, bo nie pasuje ono do współczesnego świata. Dziwią takie słowa w ustach ludzi deklarujących wiarę w Jezusa. Zachowują się wtedy jak Piotr na Górze Przemienienia. Wiedzą lepiej od Pana Boga, czego człowiekowi potrzeba, co jest dla człowieka najlepsze. Niedawno świat obiegła informacja, że katolicki szpital w Niemczech nie udzielił pomocy zgwałconej dziewczynie. Pomoc ta miałaby polegać na podaniu jej tabletek wczesnoporonnych. Lekarze odmówili takiej pomocy, bo kłóci się ona z Bożą wizją życia człowieka. Według środowisk katolickich pomoc w takim przypadku powinna polegać na zapewnieniu wsparcia psychologicznego oraz, gdyby zaszła taka konieczność, zajęcia się dzieckiem poczętym w wyniku gwałtu. Jednakże zwolennicy rzekomego pomagania polegającego na zabiciu poczętego dziecka argumentują swoją postawę troską o dobro człowieka. Uważają, że przecież nie można dopuścić, aby na świat przyszło dziecko poczęte w wyniku gwałtu, które będzie ciężarem dla matki, które nie będzie kochane. Uważają, że jego życie nie ma sensu i że lepiej dla wszystkich, aby ono w ogóle się nie urodziło. Tak dobro widzi człowiek. Wyznawcy tej postępowej wizji, rzekomo humanitarnego postępowania i miłości bliźniego, rozdzierają szaty i odsądzają od czci i wiary ten bezduszny kościół, który nie rozumie świata i nie chce pomagać pokrzywdzonej dziewczynie. Krzyczą, że katolicka etyka sprzeciwia się ludzkiemu dobru, że lekarze w imię jakiejś swojej teorii przechodzą obojętnie nad cierpiącym człowiekiem. Postępowcy nazywają tutaj katolików średniowieczem, ciemnogrodem, zaściankiem, kołtuństwem. Naszą chrześcijańską moralność, która nie pozwala zabijać bezbronnych i niewinnych dzieci, nazywają zbrodnią przeciw ludzkości. Nie dziwi, że tak mogą myśleć osoby niewierzące, nieuznające Boga jako Ojca i Dawcę wszelkiego dobra. Skoro w ich mniemaniu dobre jest tylko to, co łatwe i bezbolesne. Ale dziwi i zasmuca to, że dyskusja na ten temat toczy się także pomiędzy tak zwanymi głęboko wierzącymi katolikami, którzy tutaj zapominają o Bogu, który kocha każdego człowieka. Zapewne żaden z nich nie zna proroctwa Jeremiasza, gdzie czytamy: Pan skierował do mnie następujące słowo: zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Zapewne także nie pamiętają, jak Jezus, poproszony o uzdrowienie Łazarza, czekał 2 dni, nic nie robiąc, aż tamten umrze i dopiero potem reaguje, aby w tej po ludzku beznadziejnej sytuacji pokazać moc Boga, który nawet z grobu potrafi człowieka wyprowadzić. Wielu z nas, może lepiej powiedzieć, że każdy z nas czasami zachowuje się jak Piotr. Wiemy lepiej niż Pan Bóg, co robić z ludzkim życiem. Wiemy najlepiej, kto może żyć, a kto nie. Kto ma szansę na szczęście, a kto nie. Wybieramy to, co dla nas najłatwiejsze, nie myśląc o tym, co jest dobre dla innych. Dla zobrazowania problemu można przywołać jeszcze inne współcześnie toczone dyskusje. O aborcji, o eutanazji, o karze śmierci, o stosunku do chorych. U podstaw tych wszystkich współczesnych dylematów moralnych jest pytanie, co zrobić, aby żyło się łatwiej, a nie co zrobić, aby życie człowieka uszanować, aby żyło się lepiej wszystkim. Całą sytuację trafnie podsumowuje święty Paweł. Fragment jego listu do Filipian, który czytany jest podczas liturgii w 2. niedzielę Wielkiego Postu, można wprost przedstawić tym, którzy chcą dyskutować z Bogiem na te fundamentalne tematy. Paweł najpierw pokazuje siebie jako przykład właściwego rozumienia postaw Jezusa. Pokazuje, że umiłowanie krzyża i zaufanie do Boga w życiowych sytuacjach jest postawą właściwą. Czytamy: Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Zaraz potem komentuje postawy ludzi, którzy w imię swoich przekonań walczą z Bożym prawem. Mówi do tych spośród Filipian, którzy nie chcą radykalnie pójść za Bożym wezwaniem do podążania drogą krzyża. Ta ocena jest bardzo aktualna także wobec człowieka XXI wieku, nowoczesnego i postępowego. Czytamy: Wielu bowiem, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. Zaraz potem święty Paweł uzasadnia i wskazuje na źródło takiej postawy i nadziei. Jest w nim wiara w zmartwychwstałego Jezusa. Czytamy. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też, jako zbawcy, wyczekujemy Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu, umiłowani. Mówimy, że wierzymy w Boga, który pragnie naszego szczęścia. Kiedy więc widzimy ludzi cierpiących z powodu chorób, klęsk żywiołowych, niedostatku, samotności, zdrady, rodzą się pytania, czy Bóg śpi? Dlaczego nie reaguje? Dlaczego nic nie robi, skoro obiecał nam szczęście? W tym miejscu wypada zapytać, czym jest prawdziwe szczęście? Każdy człowiek udzieli tutaj innej odpowiedzi, więc zapytajmy, czym według Boga jest szczęście? Do jakiego szczęścia On chce nas doprowadzić? Jezus nigdy nie obiecywał, że życie przeżywane z Nim będzie łatwe. Czytamy w wielu miejscach Pisma Świętego: kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Albo: jeśli mnie nienawidzili, i was będą nienawidzić. Albo w innym miejscu: lisy mają nory, a ptaki gniazda, a Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł złożyć. Jezus wielokrotnie przesuwał obiecane szczęście poza horyzont doczesności. Czytamy między innymi: w domu mojego Ojca jest mieszkań wiele, idę przygotować wam miejsce. Albo też w innym miejscu: błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Bóg widzi inaczej niż człowiek. Dlatego na górze przemienienia nie było porozumienia pomiędzy Jezusem i Piotrem. Ten konflikt pomiędzy Bożą a ludzką wizją szczęścia, a co za tym idzie ocenami, co jest dobre, a co złe, toczy się nieustannie w sercu każdego człowieka. Wielki Post to czas, gdy próbujemy otwierać oczy i serca na Bożą wizję, na Boży plan, na Bożą ofertę szczęścia bez końca. Jeśli w naszym życiu przyjmiemy jako kryterium szczęśliwości to, czy nam gdzieś jest dobrze, to musimy stale dostosowywać okoliczności do siebie. Ale jeśli pozwolimy się wybrać i ukochać jako synowie Boga, wtedy będziemy dostosowani do wszelkich okoliczności i zawsze będziemy błogosławieni i szczęśliwi. Dla człowieka szczęśliwy oznacza łatwy, bezbolesny, choćby nawet egoistyczny. Zaś dla Boga szczęśliwy oznacza kochany i kochający. A to jednak zawsze wiąże się z jakimś trudem, bólem, cierpieniem i ofiarą. Pouczani słowami dzisiejszej Ewangelii, nie próbujmy więc budować tutaj namiotów dla nikogo, lecz pozwólmy prowadzić się posłusznie słowu Jezusa, abyśmy mogli przeżywać i świętować Paschę. Wtedy będzie nam zawsze i wszędzie dobrze. Serdecznie zapraszam już za tydzień na kolejną część rekolekcyjnych rozważań. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Rekolekcje wielkopostne na antenie katolickiego Radia Podlasie przedstawia ksiądz Rafał Kornilak.